Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu goście Anna Alkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
I Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Jesteśmy w Gdańsku, ale tak nietypowo zacznijmy od Krakowa, bo tam referendum, które wygrała, tak chyba można powiedzieć, grupa inicjatywna, a przegrał obecny prezydent Aleksander Miszalski. Będą nowe wybory, wybory prezydenta, a nie rady. Wasz kandydat, wasz członek waszej partii, Koalicji Obywatelskiej, bo to jest szef struktur w Małopolsce, przegrał wybory. Co to oznacza dla Koalicji Obywatelskiej?
To oznacza głównie wiele dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa. My popieraliśmy prezydenta Miszalskiego. W naszej ocenie, w mojej ocenie, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o tym w partii, wydaje się, że 2 lata, mówię to jako samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, to nie jest wystarczający czas, żeby rzetelnie móc ocenić dorobek osoby odpowiedzialnej za tak wielkie miasto jak Kraków. Natomiast jest prawem w Polsce obywateli, mieszkańców do tego, żeby w takiej formule decydować o losach miejsca, w którym żyją i pracują, uczą się, i oni to zrobili. Nie ma się na co obrażać. Ja nie chciałbym, bo słyszę od rana te analizy o takim...
Że to jest upadek Koalicji Obywatelskiej, tak?
To są raczej śmieszne rzeczy. Natomiast dużo się mówi o tym takim politycznym wymiarze. Okazało się, że 30% to jest policzyli się nasi polityczni adwersarze, przeciwnicy, PiS i Konfederacja, ze sponsorem całego tego zamieszania, wiecznym kandydatem na prezydenta Krakowa, panem Gibałą, okazali się skuteczni i efekt jest taki, że przed mieszkańcami Krakowa będą wybory na prezydenta.
Ale przyzna pan, że to jest sztuka, żeby po 2 latach kadencji tak wkurzyć 30% mieszkańców, żeby poszli i odwołali prezydenta.
Czy pani redaktor byłaby w stanie przytoczyć argumenty, którymi kierowali się i w jakim procencie ci, którzy byli przepytywani, co skłoniło ich do tego, żeby pójść na to referendum?
Nie wiem, strefa czystego powietrza, tak to się chyba na
20
transportu.
Parę procent osób głosujących.
Podwyżka cen biletów. No, są tam argumenty, no.
No to nie są jednak kwestie zasadnicze, które nie mogłyby być zostać poprawione przez prezydenta, gdyby rzeczywiście ten głos był wyrażany w innej formule niż referendum. Natomiast tak zdecydowali jego przeciwnicy polityczni, okazali się skuteczni i też trochę współczuję tej osobie, która zostanie wybrana, ponieważ te pewnie 3 lata, które zostaną do kolejnych wyborów samorządowych, no to będzie naprawdę bardzo wymagający czas dla takiej osoby, bo to jednak jest różnica, czy jest się ocenianym po 5 latach pracy w samorządzie, czy po 3.
Ale pani myślę, że woda. Trochę chyba taki sukces połowiczny, bo Rada zostaje, a głównie też zależało na odwołaniu Rady. Ten sam układ polityczny zostaje, został odwołany prezydent. No proszę Państwa, na pstrym koniu, że tak powiem, jeździ łaska pańska. Zawsze wyborcy mają ten decydujący głos i każdy samorządowiec, każdy polityk, idąc tam, gdzie idzie, musi się z tym liczyć, że wyborcy będą oceniać i to jest to. Natomiast można by się ewentualnie pokusić o zastanowienie się, czy 30% mieszkańców powinno, czy w ogóle sam fakt referendum tak rozpisanego, czy 30% wyborców powinno głosować o woli i decydować o woli 70% wyborców. Więc ci, którzy nie chcieli pójść do wyborów, ci, którzy nie chcieli zmian, po prostu nie poszli do referendum. Natomiast, tak jak powiedział prezydent Majchrowski, no koledzy, grupa kolegów, którzy nie lubili pana prezydenta Miszalskiego, po prostu zadecydowała i zmobilizowała elektorat.
Ale te dyskusje chyba o referendum, mam wrażenie, że już odbyliśmy, bo były inne przepisy dotyczące tego progu referendalnego i właściwie prawie żadne referendum się nie było skuteczne i dlatego wprowadzono te nowe zasady, Jarosław Sellin.
Politycznie fakt jest jednak poważny, bo mamy do czynienia z odwołaniem przed upływem kadencji prezydenta drugiego miasta w Polsce. Kraków jest pod względem liczby ludności drugim miastem w Polsce po Warszawie. Z wyrazistym, można powiedzieć, przywództwem politycznym, bo Aleksander Miszalski jest takim typowym politykiem Koalicji Obywatelskiej, czy wcześniej Platformy Obywatelskiej, ze wszystkimi słabościami tej formacji, jeśli chodzi o wolty ideowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to sukces demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia na referendach też się opiera. Nie pierwszy przypadek w ostatnich dwóch latach, bo przecież do takiego faktu doszło też w Zabrzu. Mhm. I też tam przegrała pani prezydent wywodząca się z Platformy Obywatelskiej. I powody merytoryczne na pewno były. No, włodarze samorządowi jednak są uważniej obserwowani, wydaje mi się, przez mieszkańców konkretnych miejscowości niż politycy centralni. Co robią, czego nie robią. I tutaj powodów do krytyki było sporo, nie tylko ta strefa czystego transportu, która tak naprawdę została odebrana przez bardzo wielu mieszkańców Krakowa jako rodzaj klasizmu, że wykluczono uboższych ludzi od możliwości przyjechania własnym transportem samochodowym do centrum miasta, że to jest polityka tylko na rzecz jakichś bogatszych ludzi. No i różne też takie PR-owskie zagrywki z tym słynnym tańczeniem na dachu. No, mimo wszystko wiadomo, że w Krakowie dominuje elektorat Platformy czy Lewicy, bo taki jest też kształt Rady Miasta, ale jest jednak specyficzny konserwatyzm w tej społeczności zachowań i w porównaniu z Jackiem Majchrowskim, który był takim godnym, profesorskim prezydentem i na żadne wygłupy takie PR-owskie sobie nie pozwalał, jednak Aleksander Miszalski sobie pozwalał i myślę, że to też trochę ludzi zdenerwowało, było taką wisienką na torcie. Ale może jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. I to może jest przestroga na przyszłość dla wszystkich. Nie nawołujmy do nieuczestniczenia w demokratycznym akcie.
A to dotyczy
proszę zwrócić uwagę, jeżeli Aleksander Miszalski byłby pewny tego, że jednak dobrze rządził, to by zaapelował do swoich zwolenników, pójdźcie i mnie obrońcie. A on zaapelował, żeby nie pójść. To moim zdaniem jest bardzo ryzykowne, dlatego że ludzie się czują wtedy zlekceważeni. No jak to jest demokracja, powinniśmy z tej demokracji korzystać, a tutaj prezydent, którego wybraliśmy, mówi, żebyśmy nie poszli do urn. I przegrał z tego powodu. Gdyby zaapelował do swoich zwolenników, żeby poszli, być może by się obronił.
Ale panie pośle, czasem takie apele są skuteczne. Przypominam, że w 2023 roku przy okazji wyborów parlamentarnych było zaproponowane referendum i była taka akcja antyreferendalna i ona okazała się z punktu widzenia tych, którzy ją prowadzili, skuteczna. Bo ludzie szli głosować i była wielka frekwencja w wyborach parlamentarnych, a nie chcieli równocześnie głosować w tym referendum.
Co nie zmienia faktu, że ci ludzie, którzy akurat poszli do tego referendum i oddali głos i się wypowiedzieli jednoznacznie w sprawie tych czterech pytań, które tam były zadane, to były miliony ludzi. To jest o wiele mocniejsze niż jakiś sondaż na tysiącosobowej grupie. Więc to był fakt polityczny ważki. Natomiast tutaj mam nadzieję, że to będzie przestroga dla wszystkich w przyszłości, żeby nie nawoływać do nieuczestniczenia w akcie demokratycznym.
Na Pomorzu też były referenda i też nawoływanie do tego, żeby nie pójść na referendum odniosły skutek.
No tak, bo mi się wydawało, że dotychczas to była skuteczna metoda, bo dużo łatwiej jest mobilizować tych, którzy są na nie, niż tych, którzy są na tak. A czemu się pan poseł tak uśmiecha, Patryk Gabriel?
Państwo ja się widzą? Uśmiecham, bo jest ładna pogoda i są mili goście w studio. Dlatego.
Dobra, to idźmy dalej. Nie jedyni przegrani to Miszalski. Ja bym chciała chwilę o sporcie porozmawiać. Tak geograficznie wydaje mi się, że mamy tu dwoje fanów Lechii Gdańsk, pani wicewojewoda i pan poseł Gabriel. Ja nie wiem, jak to teraz z posłem Selinem jest, bo on tak kiedyś
trzymam
tam...
kciuki za każdy trójmiejski klub.
No dobra,
klub.
No właśnie. Ale oba trójmiejskie kluby, czyli Jarka i Lechia, spadły do pierwszej ligi. No i co teraz? To jest żałoba?
Ciszej nad tą trumną. Znaczy, nie chcę się wypowiadać.
Nie chcę się wypowiadać
o Arce. Ja podobnie jak pan minister życzę wszystkim sportowcom, żeby im szło dobrze, byli zdrowi i dawali nam dużo radości i pokazywali również wzór takiego zdrowego życia i rywalizacji fair play. I myślę, że w wypadku Lechii to nie wyglądało tak źle. Ja oglądałem sobotni mecz w telewizji i nie zgadzam się z kilkoma moimi kolegami, którzy teraz piszą, że to jest, że to był mecz, w którym nie było walki, w którym nie było ambicji, w którym nie było determinacji. Ja widziałem inny mecz. Nie chcę powiedzieć, kto się lepiej zna na piłce, czy ci niewymienieni z nazwiska koledzy, czy ja. Natomiast widziałem, że Lechia na boisku w trakcie tego sezonu wyglądała momentami bardzo dobrze, momentami wyglądała średnio, ale na pewno chciała, miała dobry skład, wystarczający, żeby się utrzymać. Natomiast no, warto o tym jednak powiedzieć. Minus 5 punktów i to nie z powodu dyspozycji piłkarzy i sztabu trenerskiego, nie z powodów sportowych, tylko z powodów dotyczących sposobu zarządzania klubem.
Ale to się jakoś nad tym klubem ciągnie i to już dosyć długo
trwa. Ciągnie się nad oboma klubami i jest, jakbym taki czarnym humorem chciał się tutaj popisać, to mógłbym powiedzieć, że jest jedna tylko dobra rzecz. Będziemy mieli w Trójmieście w przyszłym roku derby. Ja sobie oczywiście żartuję, wolelibyśmy się spotkać w Ekstraklasie i mam nadzieję, że oba kluby bardzo szybko do tego, najpierw Lechia, a później Arka dołączą do ekstraklasowego.
Ja sobie takie podsumowanie zrobiłem, jak wyglądała obecność w Ekstraklasie tych naszych dwóch klubów trójmiejskich w wolnej Polsce już. Pominąłem PRL. 20 lat Lechia była w Ekstraklasie i to w sposób ciągły. 16 lat Arka z przerwami. Mhm. Czy to jest dobry wynik? Moim zdaniem nie, bo Wolną Polskę mam 36 lat, mówimy o aglomeracji prawie milionowej, która zasługuje na to, żeby przynajmniej jeden klub był zawsze w Ekstraklasie. Mamy tutaj jakiś rzeczywiście problem, że tylko połowę tego czasu w tej Ekstraklasie nasze kluby są. Na pewno w Ekstraklasie są kibice obu drużyn. Oprawa, wierność, frekwencja, to jest top, można powiedzieć, Polski. Natomiast rzeczywiście menadżerowie klubów, czasami też piłkarze, no jak widać, zawodzą, tak? Dlatego, że spadają z tej ekstraklasy. To jest dosyć dziwne, bo jednak w innych aglomeracjach takich podchodzących pod milion, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, no jednak te kluby w tej ekstraklasie są właśnie w sposób stały. A u nas jest jakiś problem i to jest smutne.
To ja dowiążę do tego, co powiedział pan poseł, pan minister, do tych kibiców. Ja wczoraj byłam na pikniku w takim integracyjnym rodzin zastępczych i trafiłam w towarzystwo takie właśnie mieszane kibiców Arki i Lechii. Nie było mi łatwo, przyznam. Niemniej jednak powiem tak, pocieszająco. Kibice powiedzieli, trudno, stało się jak się stało, ale my jesteśmy do końca z drużynami, kibicujemy, jesteśmy sercem i będziemy wspierać niezależnie od tego, gdzie nasza drużyna się znajduje. I to chyba jest pozytywne.
Ale Malbork z Lechią.
No nie chcę się wypowiadać za cały Malbork, panie pośle.
Przeważający.
Proszę nie prowokować
Malbork
pani
to pomezania,
pani
słuchajcie.
Myśli o całym
Malbork to pomezania
nie,
przede
no
wszystkim.
To wszyscy wiedzą, że Malbork jest Lechią.
No dobrze, no to mamy kolejny sezon w pierwszej lidze, a potem jak Bóg da. Dobrze, to przejdźmy teraz do polityki.
Lepiej, żeby Boga w to nie mieszać. Znaczy, niech piłkarze o to zawalczą.
Ale opatrzność czasami.
No właśnie, o opatrzności mówię.
Niech sprzyja.
Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o fałszywych alarmach w domu różnych osób, ale jesteśmy po takiej historii, która dotyczyła mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Był fałszywy alarm, najpierw o pożarze, potem równocześnie o osobie nieprzytomnej, akcja strażaków, policji, wyłamanie drzwi. Na szczęście nikogo w środku nie było. Wydawałoby się typowa akcja taka interwencyjna, jakich pewnie jest wiele, ale za sprawą tego, że to mieszkanie rodziny pana prezydenta, mamy polityczną burzę. Szef Kancelarii Prezydenta, totalna kompromitacja rządu i ministrów. Panie pośle, to do pana. Pański rząd.
No rząd jest polski. No nie dobra, mój, no dobra. Rząd rządzi koalicji, no. W Polsce i stara się służyć wszystkim.
Pan nie ma takiego poczucia,
wyborcom,
że to jednak nie tak?
Ja mam następujące poczucie. Robienie polityki na robieniu z siebie ofiary jest taktyką, która bardzo niektórym politykom prawicowym w szczególności pozwala. I to jest takie zachowanie, ale uwaga, to jest zachowanie dialektyczne. Bo z jednej strony, o tym będziemy dzisiaj pewnie rozmawiali, chełpienie się, że jednym telefonem można wykonać, doprowadzić do różnych zmian na arenie globalnej, a z drugiej strony robienie z siebie ofiary i epatowanie takimi wielkimi kwantyfikatorami jak totalna kompromitacja. Ja chcę powiedzieć, że być może dobrze byłoby, żebyśmy pamiętali, że to strażacy zdecydowali na miejscu o tym, żeby wejść zgodnie z procedurami do mieszkania, co do którego mieli podejrzenie, że może się tam dziać coś złego, łącznie z zagrożeniem życia osoby znajdującej się w środku. Być może jest kłopot taki, że te kilka czy kilkanaście mieszkań, które należą czy dotyczą osób najważniejszych w państwie, w tym pana prezydenta, powinny być oznaczone w jakiś sposób taki, że ci strażacy od razu ze swoich służb, ze swojej jakiejś tajnej bazy będą mieli informację, że to jest szczególne miejsce, z którym trzeba się obejść w jakiejś innej procedurze, ale ja nie bardzo sobie wyobrażam taką sytuację, w której podejmuje decyzję osoba kierująca taką akcją, że nie wchodzimy do mieszkania, ponieważ to mieszkanie należy do rodziny prezydenta, o czym on nie był łaskaw poinformować nikogo. A mógł to zrobić do SOP-u, gdyby to zrobił, to wówczas to mieszkanie byłoby sprawdzone, ono podlegałoby procedurom Służby Ochrony Państwa. Nie zrobił, może, nie wiem, na pewno wiedział, że to można zrobić, natomiast tego nie zrobił. Czy państwo wyobrażacie sobie sytuację, w której ktoś podejmuje decyzję i nie wchodzi do mieszkania, a tam umiera ktoś i odłóżmy pana prezydenta z jego charakterystyczną taką manierą robienia z siebie i ofiary z jednej strony, a z drugiej strony wszechmocnego polityka o zasięgu globalnym. Otóż to mogło dotyczyć pani redaktor, to mogło dotyczyć pana ministra czy pani wojewody. Ktoś zgłasza, a jest to akcja będąca moim zdaniem i wielu komentatorów czymś szerszym niż tylko głupim żartem,
ale
za który
że
służy.
Ktoś robi jakąś szerszą akcję.
Za który w polskim prawie, jeżeli to się powtarza, to grozi do 15 lat pozbawienia wolności i nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ zdarza się to w państwach, w których ochrona osób o najwyższym statusie politycznym jest dużo bardziej rozwinięta niż w Polsce. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, tam setki tego typu ataków miały miejsce w ubiegłych latach. To się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, to się dzieje w wielu innych miejscach i na to wystarczy wygooglać, żeby zobaczyć, że to wygląda. Najczęściej niestety nie okazuje się, że to jest jakiś głupi żartowniś, który sobie pozwala na tego typu bzdurne historie. Tylko to są bardzo często ślady prowadzące do służb obcych państw, które chcą, żebyśmy my się tym zajmowali, żebyśmy się o to kłócili, żeby wywoływać niepokój w Polsce, ponieważ jest to element wojny hybrydowej. Tak. Komu
nie,
zależy na tym?
Ale wodzą nasze służby za nos.
Czy amerykańskie też wodzą, tak? Niemieckie też wodzą.
A nie? Jeśli jest jakaś grupa lub nie grupa, albo redaktor, jedna osoba, która wzbudza alarmy, nie wiem, dostarcza
już
potencjalnie pizzę
jako
do kogoś
członek
w nocy,
komisji cyfryzacji. Polska jest najczęściej atakowanym państwem w ramach Unii Europejskiej w sposób zorganizowany. Powołaliśmy wojska cyberbezpieczeństwa i tych ataków, co do których wiem, musimy podjąć decyzję, jest codziennie około 3000 i co roku jest ich coraz więcej. Kłopot jest taki. Pan prezydent nie zgłosił tego mieszkania. Gdyby ono było zgłoszone do SOP-u, byłoby objęte innego rodzaju opieką, a my musimy się przyzwyczaić, że dzisiaj jest dużo trudniej znaleźć prawdę, niż wykryć kłamstwo.
Dobrze, to teraz Jarosław Sellin, który się już tu wielokrotnie zgłaszał w trakcie, kiedy pan mówił.
Myślę, że pan poseł wie, że sprawa ma szerszy kontekst, tylko nie chce o tym powiedzieć, więc ja to o tym powiem. Około 20 dni temu sensacyjna informacja, że Zbigniew Ziobro znalazł się w Ameryce. Kompromitacja Tuska, kompromitacja Żurka, Żurek w panice. Zaraz potem, bo się okazało też, że Ziobro ogłosił, że będzie komentatorem z Ameryki w telewizji Republika. Zaraz potem alarmy czy sygnały o tym, że coś niepokojącego dzieje się w mieszkaniach konkretnych dziennikarzy, konkretnej redakcji telewizyjnej Telewizji Republika. Potem się okazało, że również telewizji w Polsce 24. Potem się okazało również, że do byłego pana ministra historyka znanego Cęckiewicza. Cała seria około 30 tego typu incydentów.
I co pan sugeruje?
Kpiny po stronie polityków koalicji rządzącej.
Kpiny,
żarty, jakieś takie mruganie okiem i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem to były poważne incydenty. Na przykład jeden udokumentowany polegał na tym, że weszli nieoznaczeni policjanci, nie chcieli się wylegitymować, skuli asystentkę redaktora naczelnego ważnego medium. Potem ją wyprowadzili, potem ją wyprowadzili na zewnątrz, właściwie uprowadzając z mieszkania i porzucając na ulicy. I takie są fakty. I cały czas były kpiny w tej sprawie, tak? Nikt tutaj poważnie nie reagował. I dopiero się ten rząd obudził, kiedy się okazało, że wtargnięto do mieszkania rodziny prezydenta Rzeczpospolitej, pojawiła się panika. I teraz jest pytanie następujące. Trwa to już kilkanaście dni. Ponoć mamy super zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami. Gawkowski, wicepremier, bardzo często się tym chwali. Emerytkę, która zagroziła Owsiakowi, czy tam coś niemiłego Owsiaku napisała, dopadnięto w ciągu 24 godzin. Tu mamy takich incydentów już około 30 na końcu z mieszkaniem rodziny pana prezydenta i okazuje się, że nie można wykryć sprawców. Więc moim zdaniem to jest kompromitacja tego rządu, bo takich sprawców należy wykryć szybko.
Panie ministrze,
od 20 dni, panie redaktorze, czy pan słyszał, co ja mówiłem? To jest ciąg zdarzeń.
Ale
30 podobnych prowokacji, że jest albo pożar, albo ktoś umiera, albo ktoś ma pas szachida, albo ktoś chce popełnić samobójstwo. 30 takich zgłoszeń w mieszkaniach redaktorów konserwatywnych mediów.
Na samym końcu
mieszkanie. To jest zorganizowana akcja, przez kogoś organizowana. Nie potraficie tego sprawcę wykryć. Emocje są ewidentnie skierowane na jedno środowisko medialno-polityczne, konserwatywne, prawicowe.
Tak, wrogowie
I być może dlatego...
Ale to jest logiczne.
I być może dlatego tak słabo wam idzie wykrycie tych sprawców.
Ale teraz, dopiero kiedy... To jest
obrzydliwe. Być może. Ja powiedziałem być może.
Rozczarowany jestem.
Alarm, kiedy się okazało, że jest wtargnięcie do mieszkania rodziny pana prezydenta, ale i tu nawet pojawiły się kpiny. Jeden z europosłów Koalicji Obywatelskiej pozwolił sobie na taki wpis. Panie prezydencie, proszę zgłosić wszystkie mieszkania, jakie pan ma, bo przecież koszty naprawy wyważanych drzwi to poważna sprawa. Tak? Więc naprawdę mamy do czynienia z ekipą dosyć pod tym względem nieodpowiedzialną, która nie potrafi tych sprawców wykryć. Czemu emerytkę można było wykryć w ciągu 24 godzin, a tutaj 20 dni i nic?
YouTuberów, którzy dzwonili do pana prezydenta Dudy?
No nie wykryto. To też była kompromitacja. Szanowni państwo, mnie to pachnie trochę intrygą, ale w drugą stronę. Zadajemy sobie, jak ludzie sobie zadają pytanie, co się dzieje, to ja bym zadała pytanie, w czyim interesie dzieje. Właśnie. Kto się na tym buduje, kto stawia się w roli ofiary, a kto stawia się w roli agresora. I ewidentnie, proszę państwa, w tym momencie wygrywa tutaj środowisko pana prezydenta i pan prezydent.
Czyli sami wezwaliśmy
proszę państwa, ja nie wiem, kto wezwał. Ja nie wiem, kto wezwał. Natomiast znamy intrygi, przypominamy sobie nagrania w restauracjach przed wyborami. Wybory się przecież zbliżają. Przypominamy sobie nagrania w restauracjach, przypominamy
Pani
sobie maile, które
Sakiewicz
zostały upubliczone.
Sakiewicz wysłał do swojego mieszkania.
Proszę państwa.
Prezydent kazał wysłać przez jakieś służby do mieszkania własnej matki. Co pani opowiada?
Działania służb są działaniami rutynowymi. To ja odwrócę sytuację. Gdyby służby nie zareagowały, gdyby nie pojechały,
ja mówię o tym, że pani reprezentuje rząd w terenie. Ja mówię o tym, że ten rząd nie jest w stanie od 20 dni wykryć sprawców zorganizowanej akcji, która polega na tych samych mechanizmach, na fałszywych alarmach.
Nie wiecie z tym samym przekazem.
Pożar, pas szachida, groźba samobójstwa.
Panie pośle, 3000 dziennie są
wszędzie,
ataków.
Ale tu jest zorganizowana jest akcja w kierunku konkretnego środowiska. Nie zaprzeczy pan temu.
Komu służy to, żebyśmy my się na ten temat kłócili?
I pani reprezentuje w terenie rząd, który jest w tej sprawie kompletnie nieskuteczny. Czemu ci sprawcy nie są wykryci?
A państwo mieliście same sukcesy. Ja tylko przypomnę to, co pan poseł przez chwileczko mówił. Dwóch komików ruskich dzwoni do prezydenta Dudy, przedstawia się za członków ONZ-u bodajże i rozmowa jest kontynuowana. To nie była kompromitacja? I wiele innych takich przypadków można tutaj mnożyć. To nie była kompromitacja?
Kompromitacja, to co dzisiaj jest, to nie jest kompromitacja?
Dobrze, żebyśmy też wytłumaczyli i to jasno powiedzieli. Codziennie w Polsce są 3000 ataków, co do których służby polskiego państwa, nie zawsze skutecznie, bo tak jest po prostu na wojnie, a to jest wojna hybrydowa, muszą reagować. Te służby działają najlepiej w Europie, ale oczywiście nigdy nie będą w 100% skuteczne, tak jak żadna obrona przeciwlotnicza nie jest w 100% skuteczna. Znaczy, my musimy sobie powiedzieć jedną rzecz i to powinniśmy jako świadomi obywatele zaakceptować. Czasy się zmieniły. Ten zamęt, te kłótnie są podsycane przez naszych wrogów. Ale nie pośle, przez osoby, które...
Znajdźcie tego wroga. Ale czemu go nie znaleźliście?
Ale od piątku...
Od piątku, od 20 uwaga, dni, powtarzam uwaga, panu. Tylko uwaga, przedtem kpiliście.
Proszę teraz posłuchać i się nie denerwować. 19.30 zgłoszenie. Nie. 9 następnego dnia rządowe pośle, Centrum Bezpieczeństwa. Słyszy, a ja panu mówię.
Od 20 dni to trwa. A ja panu, to nie jest tylko atak,
a pan wie, że te służby nie działają od 20 dni?
Rodziny prezydenta. Uważa to pan, jest 30 ataków na konkretne środowisko medialne czy polityczne.
Medialne, dobrze. Redakcje, to jest taka freudowska pomyłka.
I panie pośle, z tymi samymi sygnałami. Panowie. Pożar, ktoś umiera, jakiś pas szachida, jakieś dziecko i tak dalej. To jest zorganizowana akcja przez jedną konkretną grupę.
Ale
na końcu z mieszkaniem.
Skoro pan wie, że to jest jedna grupa, pan przeprowadził przez weekend śledztwo, od 20 dni nie prowadził, to proszę zgłosić do służb, bo pan ma taki obowiązek, żeby zgłosić.
Pan jest inteligentniejszy niż teraz pan opowiada.
Panie pośle Gabriel,
szanowni państwo,
smutne jest to, że państwo atakujecie służby Bogu ducha winne, które naprawdę robią wszystko, robią zgodnie z procedurami. No jakże, nie mówicie, że to był atak na prezydenta. No proszę państwa, to jest skrajnie daleko nieodpowiedzialna
poseł Selin wie, kto to zrobił.
Informacja.
Nie chcę powiedzieć.
Albo wy wiecie, ale nie chcecie wstydzić się.
O Jezus, te insynuacje są naprawdę poniżej pańskiego poziomu.
Ale proszę zwrócić uwagę, jaką atmosferę wokół tego robiliście, tak? Kpiliście z tych ataków 30 poprzednich.
Ale niech pan jeszcze raz...
Proszę spojrzeć na wpisy polityków z pana partii.
Panie pośle, ale nie wygląda na to, żeby...
Premier teraz kpił z atmosferę
przyzwolenia. Panie pośle,
ale nie wygląda, żeby premier zbagatelizował i kpił z sytuacji, która była w mieszkaniu Karola Nawrocki.
Oczywiście, ale dopiero wtedy. A czemu nie reagował wcześniej, jak wtargano do mieszkań ważnych polskich dziennikarzy?
Ale co miał zrobić?
Uruchomić te narady, które uruchomił dopiero teraz. Centrum wszystkich zwołał, powiedział, musicie coś zrobić, musicie wykryć, tak nie może być. Czemu wcześniej, od 20 dni to się dzieje, czemu wcześniej tego nie zrobił?
Bo to nie dotyczyło pierwszej osoby w państwie, no.
Ale dotyczyło,
nie działa na poziomie rządowego Centrum
Bezpieczeństwa. Podobnych mechanizmów działania wobec istotnych
w życiu Polski powinien wiedzieć, jak działają procedury.
Ten wątek, miejmy tylko nadzieję, że z jednej strony się dowiemy w miarę szybko, bo ja się zgadzam, że powinniśmy...
Ale to się wszyscy zgadzają.
Polskie służby powinny wykryć tę prawdopodobną grupę tych głupich żartów, ale z drugiej strony...
To nie są głupie żarty, to jest ewidentny atak.
Ale z drugiej strony, żeby się nie skończyło to tym, że teraz Straż Pożarna zamiast wchodzić do czyjegoś mieszkania, będzie dzwonić i sprawdzać, czyje to jest mieszkanie. Ja nie jestem przekonana, że w każdej jednostce Straży Pożarnej czy, nie wiem, musiała być informacja, gdzie mieszka kto, jaki członek
rodziny. Ani dyspozytorzy, ani służby nie prowadzą książki informacyjnej, kto gdzie mieszka i nie są w stanie sprawdzać. Wyobraźcie sobie państwo, żeby każdy...
nie wie, gdzie wy mieszkacie,
nie? Prezydent nie zgłosił tego mieszkania, no, jako takiego,
ale wymaga... Nie był pod ochroną
ale
sobą, no,
o tym oczywiście. Mówimy o tym, że nie wykryliście tych, którzy w sposób...
Dobrze, pan poseł mówi o tym, że jeszcze nie wykryliście, że się o...
No i trwa procedura i trwają działania, które mają na celu wykrycie.
Idźmy dalej. Jesteśmy po chyba w sumie dwutygodniowej prawie dyskusji o amerykańskich żołnierzach w Polsce. Mniej o 4 tysiące, więcej o 5 tysięcy, dodatkowo więcej o 5 tysięcy. Wypowiedzi wielu polityków, włącznie z informacją w mediach społecznościowych Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Konsultacje, wyjazdy naszych polityków. Powiedzcie, czy jak dzisiaj tutaj siedzimy w studiu, to wy macie takie przekonanie, że tych żołnierzy rotacyjnie, tak jak to jest teraz, amerykańskich, w jakiejś perspektywie nie wiem, średnioterminowej faktycznie w Polsce będzie więcej, czy nie postawilibyście na to za wiele?
Na pewno jest tak, że Ameryka przecież jasno mówi od tego dokumentu o strategicznym bezpieczeństwie z grudnia, że chce zmniejszać obecność wojskową w Europie. I to jest fakt i to wynika z obiektywnych analiz amerykańskich, gdzie oni teraz powinni się przede wszystkim angażować. Oni to wyraźnie opisali. Przede wszystkim strefa Indo-Pacyfiku, Bliski Wschód i własny rejon Ameryki, tak zwana zachodnia hemisfera. Natomiast w interesie polskim jest, żeby zadbać o to, że jeśli w Europie ma się zmniejszać, to na pewno nie w Polsce, bo można tutaj przecież dywersyfikować. Może być mniej w Niemczech, ale niekoniecznie musi być mniej w Polsce. I o to powinniśmy zabiegać. I błędem było jednak to, że na przykład Donald Tusk udzielał jakichś takich wywiadów dla angielskojęzycznych pism, które mówiły, że on powątpiewa w solidność czy wiarygodność sojuszu z Ameryką. Financial Times, to przecież Amerykanie takie rzeczy też czytają.
I myśli pan, że dlatego pojawiła się ta informacja
Że nie ma też dobrych relacji z Białym Domem. Wiadomo dlaczego, bo wiadomo co o Trumpie opowiadał w czasie kampanii wyborczej jako agencie rosyjskim. A w swojej książce sam to autoryzował. Opublikował to zdjęcie z tymi słynnymi palcami strzelającymi. Ale on to sam opublikował. To jest mądry polityk, który takie rzeczy
publikuje. Ale pan naprawdę jest przekonany, że z powodu wywiadów Donalda Tuska wstrzymano tę rotację?
Pani redaktor, trzeba brać pod uwagę specyfikę każdego polskiego prezydenta. Kiedy myśmy rządzili, prezydentami byli lewicowi prezydenci Obama i Biden. Nie przeszkodziło nam to w tym, żeby z nimi się dogadać, że do Polski przyjeżdżają żołnierze amerykańscy i wreszcie się pojawili do 10 tysięcy żołnierzy. Zrobiliśmy to z lewicowymi prezydentami. Bo taki jest polski interes narodowy.
Ale słuchajcie,
polski polityk nie powinien budować żadnego dystansu z żadnym amerykańskim prezydentem, bo to jest po prostu polski interes narodowy.
Ale to jest odpowiedź
na pytanie, czy pan poseł jest przekonany, że to jest...
Mimo błędów i dosyć agresywnej polityki retorycznej w stosunku do tego prezydenta obecnego, Trumpa, ze strony obozu rządzącego, który chce raczej budować bezpieczeństwo Polski na współpracy z krajami europejskimi, a nie ze Stanami Zjednoczonymi, na szczęście wybory wygrał Nawrocki, a nie Trzaskowski. Gdyby był Trzaskowski prezydentem, bylibyśmy naprawdę w dużym kłopocie. Szanowni Państwo, bo ja zauważyłem, że jak wy mówicie, to ja się w ogóle nie wcinam,
Teraz kończy poseł Sasin.
W związku z tym, że dobre relacje udało się zbudować między prezydentami Polski i Stanów Zjednoczonych i prezydent Stanów Zjednoczonych wyraźnie w tym wpisie zaznaczył, że ze względu na te dobre relacje z prezydentem Nawrockim nie tylko nie zgadza się na to zmniejszenie żołnierzy amerykańskich w Polsce, ale będzie wręcz zwiększenie. Pytanie oczywiście o ile i czy rząd jest do tego przygotowany.
Ale pan nie odpowiedział na moje pytanie. Jakby pan miał dzisiaj to obstawiać, to pana zdaniem będą ci Amerykanie,
Moim zdaniem będzie albo 11 tysięcy, albo 15 tysięcy, bo jest jeszcze kwestia interpretacji, czy te 5 tysięcy, o których mówi Trump, to będzie te przywrócenie tych rotacyjnych 4 plus 1, czy to będzie poza rotacyjnymi dodatkowe 5, ale będzie więcej.
Patryk Gabriel.
Znaczy, ja chciałem powiedzieć, żebyśmy... Nie będę mówił o Kaczyńskim teraz, bo nie mam takiego nakazu jak politycy PiSu, żeby się za każdym razem wypowiedzieć o Tusku. To jest po prostu jakaś obsesja. Wydawało się na początku i w kilku momentach, że obie strony gorącego sporu, który mamy w Polsce od wielu, wielu lat, będą w kwestiach bezpieczeństwa narodowego zgodne. Okazuje się, że...
Ale przy sejf już wiadomo było, że nie, no to...
Okazuje się, że pan prezydent postanowił zablokować bardzo tanie pieniądze europejskie. Dlaczego to jest tak istotne? Tańsze niż te, które pan Błaszczak pożyczył. Tańsze.
Nie. To za duża dyskusja, żebyśmy od nowa rozmawiali o sejfie.
Sejf jest dużo tańszy niż te pieniądze, które pożyczył Błaszczak.
Będziemy się przyglądać jak.
I nic się temu nie sprzeciwiał z Korei.
Niewiele wiedzieli w tej sprawie.
Bo to media nie mogły tutaj na przykład w tym studio mówić otwarcie o kwestiach dotyczących...
Mnie tu nie było.
Dotyczących takich ważnych dla Polek i Polaków spraw.
Dobrze.
Otóż bardzo dobrze że połączonymi siłami, ja już nie chcę tutaj decydować o tym, kto tutaj miał większy wpływ. Tak. Ja przypominam, że te ustalenia były z września prezydenta Trumpa i prezydenta Nawrockiego, a te wydarzenia, które komentował, podkreślając negatywną rolę premiera w nich minister Sellin, miały miejsce niedawno, kilka tygodni temu. Dwa tygodnie
nic
temu.
Nic nie zapowiadało, że będzie
to
źle.
Jest, to, więc jakby ta skuteczność trochę tutaj, okej. Okay. Wspólnymi siłami wiemy, proszę przyznać to, bo to jest fakt, że wicepremier odpowiedzialny za obronę narodową Kosiniak-Kamysz skontaktował się ze swoim odpowiednikiem w Stanach, wyjaśnili to nieporozumienie, czemu...
Dlaczego dowiedział się z mediów o tym, że nie będzie 4
ale
tysięcy
trudno nam
amerykańskich
oceniać
żołnierzy.
Sposób komunikowania się ze światem prezydenta Trumpa. I możemy oczywiście udawać i przymykać oczy, jak w jednej słynnej bajce, która opowiada o takim królu nagim, który, którego dworzanie bali się powiedzieć, że on popełnia pewną
Panie pośle, no, jak miałby pan obstawiać, pana zdaniem ci amerykańscy żołnierze po pierwsze przyjadą i będą tu długo, czy jednak musimy zacząć się przyzwyczaić do myśli,
Amerykanie
że zgodnie ze strategią amerykańską będzie ich coraz
mniej? Obecnie w Europie mamy między 80 do 100 tysięcy, żołnierzy amerykańskich. Około 10 tysięcy to są Amerykanie, którzy stacjonują w Polsce. Amerykańska administracja zdecydowała, bo na taki poziom pozwala to bez zatwierdzenia kongresu, na obniżenie tej sumy ze 100 do 76. Siłą rzeczy prosta arytmetyka pokazuje, że muszą być te ograniczenia. Zgodnie z tym, że jesteśmy najwierniejszym sojusznikiem jako Polska, i to bez względu pod czyimi rządami, Amerykanów, i oni o tym wiedzą i to podkreślają, te redukcje nie mają objąć wschodniej flanki NATO, czyli Polski. Natomiast już dzisiaj wiemy, że takie redukcje mają być. Ja przypominam, że już o tej redukcji powiedział w 2020 roku prezydent Trump, a później w 2021 cofnął ją prezydent lewicowy z Partii Demokratycznej, Joe Biden, który był weteranem wojennym i miał o kwestiach bezpieczeństwa i honorze żołnierskim dużo większe, dużo większe pojęcie niż obecny
prezydent. Rozumiem, że my zostajemy tylko w nadziei.
Nie, no to wydaje
że
się, że
będą.
Wszyscy politycy,
rząd ma
wszystkie
do
strony...
Wykonania. Infrastruktura.
Wszystkie strony...
No, tak,
na razie nic
prawda.
Się
tak, i będziemy inwestowali ogromne pieniądze ze wspólnej kasy europejskiej, SAFE.
Idąc tokiem rozmowania pana posła Sellina, to można powiedzieć, że brak tej rotacji wstępnie, tak było powiedziane, to jest porażka pana prezydenta Nawrockiego, ale nikt przecież o tym nie mówi. I ja powiem tak, wygrała dzisiaj Polska, dobrze, że się dogadaliśmy, dobrze, że i rząd, i prezydent, i dyplomacja, i były naciski na kongresmenów amerykańskich. Szanowni państwo, dla mnie to jest jasny sygnał. Rzeczywiście Stany Zjednoczone wycofują, zmieniają swoją optykę obronną i dla mnie to jest jasny sygnał. Przed nami jest bardzo duża robota do zrobienia. Mamy do końca tego dziesięciolecia czas, żeby się dozbroić. Mówię my jako Polska, my jako Unia, my jako NATO. Bo, szanowni państwo, dzisiaj Putin jest cały czas w Donbasie. Wchodzi w piąty rok wojny. Nie może wygrać z Ukrainą. Dla nas jest to czas, żebyśmy wzmocnili swoje bezpieczeństwo. Koniec kropka.
W Donbasie to tam jest niestety
dłużej. Tak dobrze nie jest, jak mówi pan poseł, że powinniśmy w kwestiach bezpieczeństwa narodowego mówić jednym głosem. Tak, to jest słuszny postulat, ale właśnie dlatego nie mówimy jednym głosem, że ja dostrzegam jednak długofalowo taki gruby podział na polskiej scenie politycznej. Lewica, bo chcę jednak zróżnicować trochę to, co jest dzisiaj w koalicji rządowej. Lewica poczuła, można powiedzieć kolokwialnie, krew, że nastroje antyamerykańskie z powodu niechęci do Trumpa, bo przez antytrumpizm buduje się też pewne nastroje antyamerykańskie. Można zbudować jakąś niezłą pozycję społeczną, bo w Europie lewica generalnie jest dosyć antyamerykańska. Tu widać w różnych
ale
ich manifestacjach
i tak
dalej.
Ale pan to wnosi po jednej wypowiedzi marszałka.
Po wypowiedziach różnych politykach.
Ale Trump jest antyeuropejski.
Ale
zgodzi się pan?
Ale zgodzi się pan? Dobrze,
oczywiście, że jest antyeuropejski.
Ale proszę pozwolić mi pewną myśl dokończyć.
Dobrze. lewicy.
Więc lewica moim zdaniem buduje swoją pozycję społeczną na pewnym antyamerykanizmie, który obiektywnie rzeczywiście w Polsce troszkę narasta. To jest bardzo niebezpieczne dla Polski. Platforma Obywatelska moim zdaniem podjęła decyzję, że raczej chce budować bezpieczeństwo Polski na współpracy z sojusznikami europejskimi. Traktat z Francją, za chwilę traktat z Wielką Brytanią, być może nawet trochę utajniony traktat z Niemcami w przyszłym miesiącu. Sejf też ma temu służyć, bo tam na przykład broni amerykańskiej za bardzo kupować z tego sejfu nie będziemy mogli. Więc generalnie podporządkowuje się tej długofalowej tendencji niemieckiej czy francuskiej, żeby wypchnąć Amerykanów z Europy. Tak, długofalowo to tak wygląda. Na razie, Tusk oczywiście patrzy na sondaże. Na razie widać, że Polacy są w zdecydowanej większości proamerykańscy, chcą tych żołnierzy amerykańskich, bo zdroworozsądkowo wiedzą i czują, że to jest silne wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, że Rosja boi się wyłącznie armii amerykańskiej, a nie żadnej innej. PSL jest tutaj moim zdaniem różniący się od Lewicy i Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście szczerze moim zdaniem chce i Kosiniak-Kamysz to udowadnia swoimi działaniami. Szczerze chce tej obecności amerykańskiej w Polsce takiej jak i my. I tutaj takich dużych różnic między nami nie ma. Scena polityczna pod tym względem długofalowo moim zdaniem wyraźnie się dzieli.
Pan naprawdę w to wierzy, co pan powiedział
tak,
teraz?
Może to nawiązanie było do Lewicy i do tego, że nie chcecie, żeby Amerykanie to byli.
Jest pani swojego lidera, posłucha teraz tego.
Oczywiście, że to jest nieprawda, to nie jest tak. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest podstawowy, fundamentalny i wszyscy to panu powiedzą. Ja naprawdę nie wiem, skąd pan wysnuł takie teorie, taką teorię spiskową, naprawdę.
Bo to jest coś mamy spadek wczoraj, przedwczoraj Lechi i Jarki z Ekstraklasy, a dzisiaj ministra Sellina. To jest okropne, co pan mówi. Otóż chcę powiedzieć, że z zamówionych 6 lat temu przez rząd PiS słusznie F-35 po 6 latach przeleciały 3 z 32. Chcę powiedzieć, że Polska i państwo polskie, tego życzyłbym sobie od tego, bez względu kto będzie Polską rządził, nie budowała sojuszy prywatnych, osobistych, a między państwami. To nie jest tak, że ktoś się obraża na to, że prezydent Trump fatalne rzeczy mówi o Europie. My jesteśmy Europejczykami. My jesteśmy członkami wspólnoty. Jest chyba czymś dobrym, że chcemy się uniezależnić w związku z sytuacją geopolityczną, w związku z tym, że Ameryka skierowała swoje oczy, zresztą o czym mówił minister Sellin, w innym kierunku. Jesteśmy dzisiaj na trzecim miejscu, a nie na pierwszym. Żebyśmy byli niezależni jako Europa, żebyśmy byli niepodatni na przerwanie łańcuchów dostaw i żebyśmy mogli na końcu, o czym mówi tak wychwalany prezydent Trump, obronić się sami, bo zagrożenie ze strony Rosji jest realne i mieści się 150 kilometrów stąd, w obwodzie kaliningradzkim, a nie 10 tysięcy kilometrów stąd, gdzieś w Waszyngtonie czy gdzie indziej.
Właśnie dlatego, panie pośle.
I nigdy nie powinniście państwo wierzyć, zwracam się do słuchaczy i słuchaczek, że ktoś w Polsce o zdrowych zmysłach, nie będący agentem jakichś obcych wpływów, i ja tutaj w ogóle nie jestem złośliwy ani ironiczny, ale nie, tacy też są, jest przeciwko temu, żebyśmy my z największym mocarstwem w NATO współpracowali jako partnerzy, ale nikt o zdrowych zmysłach, w związku z tym, o czym mówiliśmy w pierwszej części audycji i w związku z tym, że się zmienia geopolityka, nie przygotowywali się na taką oto ewentualność, że będziemy w stanie jako Europejczycy wyprodukować odpowiednią ilość amunicji, bo dzisiaj na dostawy ze Stanów Zjednoczonych czeka się latami i one są ciągle przekładane ze względu na decyzje administracji Trumpa. No to chyba coś dobrego, że chcemy wybudować fabryki zbrojeniowe w Polsce za pieniądze, które są najtańszymi pieniędzmi obecnie dostępnymi na rynku. No to chyba coś dobrego, że chcemy się uniezależnić od jakiegokolwiek innego zewnętrznego dostawcy. To chyba coś dobrego, że podpisujemy umowy o sojusze z naszymi partnerami w Unii Europejskiej.
Panie pośle, to gdzie pan się odniesie, bo pan tu poseł tyle dobrych rzeczy zasugerował.
Znaczy to nie jest przeciwko PiS-owi, to dobre jest dla nas wszystkich. wszystkim, bez względu na to, kto...
Oczywiście, że podstawowy filar bezpieczeństwa to jest siła własna. Siła własna własnej armii, dlatego ustawa o obronie ojczyzny, dlatego Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, wszystko za rządów Zjednoczonej Prawicy. Za rządów Zjednoczonej Prawicy uruchomione. Dobrze by było, żebyśmy trzeci filar budowali na własnych zasobach, a nie na wędzidle politycznym, który przybrał kształtu sejfu europejskiego. Tak, nie będę tego rozwijał, ale tam są wędzidła polityczne i to bardzo twarde i bardzo ostre. Niestety uzależniliśmy się przez ten sejf europejski od tych wędzideł i niedobrze też, że nie możemy swobodnie dokonywać decyzji, gdzie tą polską armię uzbrajamy, w jakim regionie świata, tylko mamy wędzidła, że musimy kupować w ramach komponentu europejskiego. Nie jest prawdą, panie pośle, i to jest naiwne myślenie, że Francja i Niemcy z różnych powodów, podkreślam, nie tych samych, z różnych powodów, nie mają takiego marzenia politycznego, żeby kiedyś doprowadzić do tego, że Ameryki w Europie nie będzie i że my będziemy tą Europą
Rosja
zarządzać.
Rosja też ma takie marzenie.
I że my będziemy tą... Tak, dlatego powinniśmy się temu sprzeciwiać. Temu, żeby Ameryki w Europie nie było. I nawet jeśli inne kraje europejskie będą chciały pozbyć się Ameryki z Europy, to my powinniśmy być w kontrze przeciwko temu i budować więzi z Ameryką.
Na razie to Amerykanie...
Ale przecież budujemy, szanowni państwo.
Na razie Amerykanie decydują, gdzie są.
Budujemy... Długo mówił i w ogóle się nie wcinał.
Zwarliśmy szereg.
A ja teraz się wcinam i kończymy. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Anna Olkowska-Jacyna, Nowa Lewica, Jarosław Sellin.
Dziękuję.
Prawo i Sprawiedliwość i Patryk Gabriel, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.
Strefa politycznie kontrolowana.